środku dnia.
Dziś Katarzynki swoje święto obchodzą m.in. pracownicy komunikacji miejskiej i kolejarze. I jaka ta komunikacja dzisiaj jest? Co się zmieniło przez ostatnie dziesięciolecia? Czy państwo chętnie korzystają z tramwajów, z pociągów też? No, co o poznańskiej komunikacji miejskiej myślą pasażerowie? Za co tramwaje lubimy i autobusy, a za co nie? Krzysztof Polasik dzisiaj rano na rondzie Kaponiera rozmawiał z poznaniakami.
Za co pani lubi komunikację miejską?
Za szybkość i za ogólną dostępność, ponieważ... O, to mój tramwaj.
Nie, może nie dlatego, że lubię, że po prostu nie mam innego wyboru.
Lubi pan jeździć?
Lubię.
Za co?
No, jest wygodnie po prostu i w Poznaniu całkiem szybko. Dobrze jest skomunikowany Poznań.
Przede wszystkim wygodę i dostępność. Wydaje mi się, że komunikacja miejska akurat w Poznaniu skonstruowana jest tak, że bardzo łatwo się nią poruszać. Jakby zlokalizowana jest w pobliżu wielu takich punktów, takich charakterystycznych i wygodnych po prostu. Wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi tutaj o wygodę i też o szybkość.
Wiem, co jeśli chodzi o komunikację, czy lubię, muszę na pewno, jednak auto jest lepsze, chociaż w korkach w Poznaniu jest dosyć ciężko.
Nie mam za bardzo alternatywy, samochodem nie jeżdżę, więc komunikacja jak najbardziej.
To najpierw zapytam o plusy komunikacji miejskiej, jakie są?
Plusy na przykład tramwajami, że się nie spóźniają, że na czas zawsze są, mi się to podoba bardzo, na przykład.
Jest wygodnie, nie? Na pewno szybciej niż samochodem, bo są te korki cały czas w Poznaniu, przez te przebudowy i tak dalej.
W Poznaniu tak. W Poznaniu jest całkiem sprawna komunikacja miejska. Myślę, że jest łatwo dostępna i sporo tras, co mnie irytuje, to fakt, że nie ma dużo tych automatów, w których można było albo kupić bilet, albo doładować portmonetkę.
Są rzeczy, które panu nie odpowiadają, za które pan mógłby powiedzieć, że trochę jednak nie lubi tej komunikacji?
No, opóźnienia, ale to głównie w busach jednak. A w tramwajach myślę, że jest naprawdę w porządku.
Widzi pan to rondo? To mi się nie podoba, nie?
Słuchacze nie widzą, jakie to jest rondo?
Kaponiera.
Oczywiście rondo Kaponiera. A w środku, w tramwaju, w autobusie? Jakieś niedogodności?
No wie pan, to jeśli podjedzie nowe, to jest fajnie, nie? Jeśli jednak, nie wiem, pojedzie się szóstką, tak? Załóżmy w Poznaniu Głównego, tak? No to tam wsiąść raczej ciężko.
Może czasami zmiany w rozkładach, które nie są zbyt komunikowane, które mogą komplikować podróż, opóźnienia, różne usterki, które się zdarzają. Na przykład, nie wiem, popsute biletomaty, czy brak może możliwości zakupu biletu, takiego wygodnego zakupu biletu, szczególnie nocą.
No czasami się spóźniają jednak, nie? I to trochę psuje plany na przykład. No i powiedzmy, że czasami w niektórych jest trochę brudno jednak w środku, nie? Tam...
Czasami jak bezdomni jeżdżą i siedzą, to później na czym człowiek siedzi, to wiadomo później co.
Czuć zapach.
Tak. Ale można też sobie spodnie ubrudzić też.
Brak biletomatu w pojazdach, myślę, że to jest chyba taki największy problem. No i klimatyzacja latem.
A wydawałoby się, że biletomaty dla młodych ludzi nie powinny być problemem, bo przecież telefony komórkowe dzisiaj wszyscy prawie mamy. A pytanie właśnie, czy komunikacja miejska ma przyszłość? Sprawdziliśmy także właśnie, co o tym myślą pasażerowie.
Czy komunikacja miejska ma przyszłość?
Myślę, że tak, jak najbardziej.
Dlaczego?
No, jakby samochody produkują mimo wszystko dużo gazów i innych zanieczyszczeń, więc... Sama ekologia, która jest teraz bardzo trendy na czasie, to jest no, dobry powód, żeby wybrać tramwaj.
Myślę, że raczej tak. Komunikacja jednak jest bardziej mobilna w większym mieście.
Czy ta komunikacja miejska ma przyszłość? Tak ogólnie będzie coraz więcej pasażerów?
Według mnie tak. Wydaje mi się, że rośnie jakby świadomość ludzi w kwestii ślada węglowego, które po sobie zostawiają i w związku z tym i w związku też z obecną sytuacją na rynku coraz więcej ludzi będzie próbowało się przesiąść na komunikację miejską.
Myślę, że tak, bo to jednak w taki bardziej ekologiczny sposób na przemieszczanie się. No i myślę, że w miarę jak będzie się rozwijać, to coraz więcej pasażerów będzie korzystać po prostu z tego.
Ja mam nadzieję, że będzie więcej pasażerów z czasem, no żeby ograniczyć tą emisję tych spalin. Jednak ja jestem fanem tego, że jak najbardziej.
Wydaje mi się, że ma przyszłość jednak, bo po pierwsze mniej zanieczyszczamy środowisko przez to, bo jednak wszyscy podróżujemy tym samym pociągiem, znaczy tramwajem. No omijamy te wszystkie korki i tak dalej, mamy te swoje trasy właśnie tutaj, te tory kolejowe.
To zależy. Jak ktoś na przykład ma samochód, lubi samochodem jeździć, to będzie samochodem. A z jednym panem rozmawiałem, to znowu mówił, że woli rowerem, że jemu taniej to wychodzi i szybciej.
Jak powinna wyglądać ta komunikacja miejska w przyszłości?
No myślę, że metra się przydadzą w większych miastach, no bo jednak to no dobry punkt, nie zagrażający też ruchowi miejskiemu.
Myślę, że jest w miarę okej, tak? Zdarzają się jakieś wyjątki, ale każdy używa i myślę, że aż tak nie narzeka.
Jaka ona powinna być w przyszłości?
Szybsza, wygodniejsza i bardziej intuicyjna.
Elektryczna, myślę, że powinniśmy iść w tą stronę jak najbardziej.
Zeroemisyjna.
Tak.
No myślę, że coraz więcej tras powinno powstawać, tak żeby w każdy zakątek tutaj miasta ludzie mogli dojechać i myślę, że to będzie coraz lepiej dzięki temu. No
na pewno powinny być szybsze te tramwaje, bo jednak z odległych zakątków tego Poznania tam ciężej jest dojechać, dłużej się jedzie.
Może żeby nie była za droga, tak powiedział, żeby bilety nie były za drogie, to wtedy ludzie będą jeździć.
No i ten wątek ekologiczny, który się tutaj pojawił, jest niezwykle istotny, bo można o ekologii dużo mówić, jeździć autem, a tutaj można po prostu odstawić auto i czynić się do lepszego powietrza. Proszę Państwa, w naszym studiu wieloletni wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu, a także prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Jan Firlik. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kiedy pan ostatnio był w tym studiu? Chyba jeszcze był pan dyrektorem, prawda?
Tak.
Już przed laty.
Na pewno tak i to wielokrotnie bywałem tutaj.
Tak. I pan dyrektor nieraz się tłumaczył nie tylko za Tatry, które się w latach 90. psuły, ale zacznijmy, panie dyrektorze, od tego momentu, kiedy pan przyszedł do MPK. Jaki wtedy był tabor?
Więc jak ja przyszedłem do MPK, to były lata 80., początek lat 80. I wtedy tabor był, podobnie jak w całej Polsce, podstawowym tramwajem to był, jeszcze były tak zwane N-ki, czyli to są tramwaje, jak Państwo pamiętacie, pewno jeździły w składach dwu- albo trzywagonowych, jeden wagon silnikowy i dwie doczepki albo jedna doczepka. I to były takie najstarsze tramwaje. Później
z tymi drzwiami takimi.
Tak, z drzwiami zasuwanymi, zamykanymi. Zresztą już wtedy na silniki od wiertarek, bo to takie były silniki wiertarek, które
i
były
wysokie
montowane.
Schody były tam bardzo
tak,
wysokie.
A jeszcze niektóre jeszcze nie miały tych drzwi zamykanych elektrycznie, w związku z czym ręcznie były zamykane i to wtedy również jeszcze pamiętam, jak wisiały tak zwane winogrona na tramwajach, czyli ludzie stali na stopniach i trzymali się tam czegokolwiek, albo z tyłu na zderzaku też jeździli czasami. Później pojawiały się wagony typu 102N. To są pierwsze wagony przegubowe, które były w Polsce. No i równolegle szły wagony 105N. Czyli to są takie wagony, które jeszcze dzisiaj jeżdżą. 102 jest jedna jeszcze, która jeździ, tak zwana księżniczka. I ona jeszcze sami się pojawia, zabytkowa. Mhm. Natomiast 105 też jeszcze dość sporo ich jest.
A dzisiaj na nie rzekamy, a wtedy to były najbardziej nowoczesne, prawda?
Tak, to były najbardziej nowoczesne tramwaje. Oczywiście one się często psuły, brakowało części zamiennych. Niektóre były w stanie opłakanym, w stanie technicznym. Wtedy, ponieważ części nie było, na przykład prosta sprawa, one były oświetlone świetlówkami. Te świetlówki albo ginęły, albo się przepalały i nie było zastępczych. I wtedy zdecydowano, że jako sprawny tramwaj uważa się, jeżeli w wagonie jest jedna świetlówka. Dzisiaj to sobie trudno wyobrazić.
To jest ciekawe, bo one przecież są zasilane 24 V pewnie.
Świetlówki były normalne, bo były one miały przetwornice.
Aha, to dlatego ginęły.
I dlatego ginęły.
Aha.
Również te stare wagony, N-ki i 102-ki, one miały żarówki, ale te żarówki z kolei były tylko na niskie napięcie i one nie ginęły, bo one były szereg łączone.
Bo w domu nie mógł tego po prostu włączyć. Panie dyrektorze, i potem w latach 90. Niesamowity skok jakościowy, to były czeskie Tatry, które były wyprodukowane w kooperacji z zakładami Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Niskopodłogowy tramwaj, do którego nie trzeba było wchodzić po schodach. Wszyscy byli zachwyceni, tylko tam był problem pewien, prawda? One się strasznie psuły. Awaryjność była tam przeogromna.
Potworna była awaryjność. One tu były częściowo, powiedzmy, niskopodłogowe, bo one miały tylko 30% niskiej podłogi, no ale faktycznie to była bardzo krótka seria. Tych tramwajów wyprodukowano łącznie chyba około 15, z tego 10 zakupił Poznań. I one miały wady konstrukcyjne, mnóstwo różnych wad. Zresztą fabryka ta czeska szybko padła, przestała istnieć i to całą reszta spadła na Cegierskiego. Cegierski też nie był wtedy w najlepszej kondycji i te tramwaje faktycznie były takie okresy, na przykład latem, że w ogóle wycofywaliśmy je z ruchu, no bo one się gdzieś nagrzewały, przegrzewały i blokowały nam torowiska. Także były w tych najgorętszych miesiącach letnich, one były z ruchu wycofywane.
To teraz z tego, co słyszałem, to chyba z tych Tatr została tylko ta góra, natomiast wszystkie te wózki, które są sercem pojazdu, to wszystko już zupełnie inna technologia, inne urządzenia.
Znaczy wszystkie Tatry zostały zmodernizowane. Zmodernizowane przez nasz poznański zakład Modern Trans, który powstał na bazie MPK. I zmieniono całkowicie układ napędowy, układ sterowania i w tej chwili są to faktycznie bardzo dobre, nie psujące się wagony. Jest ich nawet trochę więcej niż myśmy kupili, dlatego że takie wagony były również, kilka sztuk było w Pradze i w Brnie. No i myśmy odkupili jako Poznań, w każdym razie one są w tej chwili w Poznaniu, po modernizacji i jeżdżą.
No i dzięki temu mamy w Poznaniu, mamy Tatry, proszę Państwa. Ja pamiętam taką historię, kiedy przyszedłem do radia i kazano mi zrobić materiał na 1 kwietnia, prima aprilis. I akurat tak się zdarzyło, że była jakaś taka konferencja na Górczynie. Pan dyrektor brał w tej konferencji udział, bo nie pamiętam, czego dotyczyło. W każdym razie wymyśliłem sobie, że na prima aprilis zrobimy materiał o tym, że z okazji tej, że te czeskie tramwaje się psują, no to, że właśnie 1 kwietnia Czesi będą częstować czeskimi knedliczkami na Górczynie. I pan dyrektor wtedy, pamiętam, świetnie się wpisał w tę historię. Zaczął opowiadać, jak tutaj panie nakładają te knedliczki. Także było nieciekawie, natomiast dystans do rzeczywistości, panie dyrektorze, chyba trzeba mieć, bo człowiek inaczej trochę zwariuje chyba, bo przecież pan jako dyrektor odpowiedzialny za tramwaje w Poznaniu, to cały czas przecież miał jakieś problemy. Znaczy, to nie jest tak, że usiądzie się i wszystko gra.
Oczywiście, że problemy były zawsze i są zawsze. Kiedyś były inne problemy, innej wagi może. W tej chwili są też inne problemy. W tej chwili Poznań ma jeden z najnowocześniejszych tabor komunikacji miejskiej, to zarówno tramwaje, jak i autobusy. Nie mamy już w ogóle autobusów bez niskiej podłogi. Wszystkie autobusy 100% jest niskopodłogowy.
Już od kilku lat. Tak,
tak, od wielu lat. Tramwaje, coraz mniejszy procent stanowią tramwaje nie niskopodłogowe. Mamy coraz więcej nowoczesnych tramwajów z wieloma udogodnieniami. Na przykład takim skokiem do przodu na pewno jest komunikacja pasażerska. Czyli to informacja pasażerska właściwie. Informacja pasażerska, która jest na bardzo dobrym poziomie w tej chwili. Pomijam również te tablice informacyjne na przystankach, ale również w tramwajach. Mamy pełną informację, gdzie jedziemy, jak jedziemy, jakie przystanki wyglądają. To jest naprawdę duże ułatwienie dla pasażerów.
Można sobie nawet pooglądać telewizor w tych nowszych. Tak. 61 865 4654, gdyby Państwo się chcieli dołączyć, to zapraszam. Panie Piotrze, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. No więc tak a propos komunikacji, ponieważ jestem z urodzenia poznaniakiem, to rzeczywiście tabor, no bardzo im plus. Uważam, że jeśli spojrzeć na Polskę, bardzo nowoczesny, najnowocześniejszy, czysty, zadbany, niezawodny, bardzo, bardzo wielki plus. Tutaj w ogóle nie ma dyskusji na ten temat. Punktualność bardzo mocno poprawiona w ciągu ostatnich lat, także super. Ale żeby nie było tak tylko i wyłącznie słodko, to sprawy minusowe. Sprawy minusowe to dostępność biletów. Biletomaty, dla porównania Wrocław. Wrocław ma tragiczny tabor, sypiący się, ale ma biletomaty w każdym pojeździe, na każdym przystanku i wszystkie zawsze działające.
Panie Piotrze, ja się zastanawiam, co bym wolał. To chyba wolę te tramwaje jeżdżące.
No tak, tak, to jest też prawda. I jeszcze bardzo, bardzo ważna, coroczna, paląca kwestia, paląca dosłownie, niedziałające klimatyzacje latem przy zablokowanych oknach. W 90% pojazdów to jest tragedia. Więc albo prosimy, żeby zadziałały wreszcie klimatyzacje, albo uczulmy kierowców i motorniczych, żeby odblokowali okna i pozwolili oddychać. Dziękuję bardzo.
Panie Piotrze, bardzo serdecznie panu dziękuję. No tutaj jest problem, panie dyrektorze, bo pan doskonale wie, na przykład w Siemensach nie ma klimatyzacji. Wszyscy myślą, że tam jest klimatyzacja, tak. Tam jest tylko wentylacja. No i rzeczywiście jest problem, bo one się bardzo nagrzewają. Natomiast jeżeli chodzi o klimatyzację, to ja znam przypadki też, że za mocno była też włączana.
No więc właśnie, więc to... tu jest ten problem zaczął się pojawiać w momencie, kiedy zaczęliśmy wprowadzać klimatyzację do pojazdów. Mieliśmy skargi, zarówno podobne jak pan Piotr przed chwilą, jak również mieliśmy skargi od innych pasażerów, że jest za zimno w tramwaju. Tak jak wiadomo, że niektórzy lubią bardzo ciepło mieć w mieszkaniu, inni lubią mieć chłodno w mieszkaniu. I wszystkim dogodzić jest naprawdę bardzo trudno. Stąd motorniczy, tu nie było wątpliwości, motorniczy nie ma możliwości regulacji temperatury. Ona jest ustawiana przez zaplecze techniczne. I tak jak za zapleczem ustawi, tak on jedzie, tak, bo on, nie, on ma jeździć, a nie sterować. I dlatego tutaj sprawa klimatyzacji to jest naprawdę bardzo poważny problem. Natomiast jeśli chodzi, jeszcze wrócę może do tych biletów. Kiedyś faktycznie te bilety były zupełnie niedostępne. No, można było kupić gdzieś w kiosku ruchu, może jakieś karnety. I inne rzeczy. W tej chwili natomiast ja widzę, że większość młodzieży, większość osób starszych jednak posługuje się albo PEKO, czyli biletami okresowymi, które wcześniej kupują, no albo mają bilet w telefonie. To jest bardzo duże ułatwienie. W każdym tramwaju jest ileś kasowników i to zarówno tych dostosowanych do PEKI, jak i dostosowanych do biletów jednorazowych, kasowanych. Także ilość kasowników mnie na przykład czasami przeraża. Ta ilość kasowników, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest tych bardzo duża dostępność tego elektronicznego biletu.
Proszę Państwa, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Będzie można zadzwonić 618-654-654. Jaka jest przyszłość komunikacji miejskiej w Poznaniu? Porozmawiamy o Fujibanie i porozmawiamy także o tym, czy była szansa, żeby w Poznaniu powstało metro. I've been looking for answers, I've been looking for a change, I've been looking for dancers in the middle of the rain. Might seem a mile away, might seem insane. You could be a smile away, could you feel my pain? How do I reach you? What's an end? Radia Poznań. Jan Firik jest naszym gościem, były wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Panie prezesie, pamięta pan Fujibane?
Znaczy pamiętam plan Fujibane, tak. To był taki plan bardzo na przyszłość, taki rewolucyjny w tym czasie, kiedy o tym się mówiło za czasów pana prezydenta Leszka Klepki. Był dobry pomysł, ale jeszcze za wcześnie. To na tym, w tym okresie,
teraz
kiedy...
byśmy na przykład taką Fujibane sobie...
A teraz wydaje mi się, że też jeszcze nie. Bo dlaczego? Dlatego, że Poznań ma taką infrastrukturę, jaką ma w centrum. Są bardzo gęsta zabudowa. Trudno jest tam coś jeszcze wstawić. Trudno ludziom przed oknami na wysokości pierwszego, drugiego piętra na przykład jeszcze puścić tramwaj. Jednocześnie musiałoby to stać na słupach, które by blokowały i tak pas jezdni.
Przypomnijmy, że chodzi tutaj o ulicę Bukowską, gdzie właśnie ta Fujibana miała jechać w kierunku lotniska, prawda? To było tak, zdaje się.
Nie tylko. To mówiło się właściwie szerzej nawet, że Fujibana i Dąbrowskiego mogłaby być i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jeszcze nie.
Halo, dzień dobry, Radio Poznań, witamy serdecznie.
Dzień dobry, ja jestem uczestniczką komunikacji miejskiej, a chciałam bardzo przy tej okazji święta tramwajarzy i kierowców podziękować panu kierowcy, który z nami jechał autobusem linii 171. Może słucha radia, może dostanie jakąś piosenkę miłą. Był przemiły, zostawiłyśmy plecak i później go odzyskałyśmy. Ten pan był tak miły, uśmiechnięty. Pan kierowca miał numer 95, 54 i 7. Jechał 16 z nami autobusem tej linii 171.
Pozdrawiamy pana kierowcę. Jeżeli nas słucha,
bardzo
to na
go
pewno
pozdrawiamy.
Będzie
mu
bardzo miło.
My jesteśmy mu bardzo, bardzo wdzięczne.
Bardzo,
miłego dnia.
Bardzo pani dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Panie dyrektorze, właśnie jak to jest, bo często pasażerowie mówią, a zamknął mi drzwi przed nosem. Albo właśnie tak jak nasza słuchaczka powiedziała, bardzo miły był kierowca. Dwa tygodnie temu tutaj był pan Tadeusz, który został pobity przez chuliganów w autobusie i też opowiadał o tym, że on kiedy jedzie, to nie myśli tylko o drodze, tylko odbierze odpowiedzialność za tych ludzi, którzy wsiądą do jego pojazdu. Jak to jest być pracownikiem komunikacji miejskiej? To nie jest tylko jazda taka, że się patrzy przed siebie.
Znaczy, trzeba powiedzieć tak, że każdy kierowca, każdy motorniczy i każdy pracownik nadzoru ruchu reprezentuje firmę. I to są wszystko ludzie, którzy są pod nieustannym społeczną kontrolą. Oni ani przez moment nie mogą sobie pozwolić na jakieś takie zachowania, które by mogły być źle odebrane. Normalnie człowiek idzie do fabryki, ma tylko tam swoje najbliższe otoczenie i może właściwie robić, co chce. Oczywiście w miarę zgodnie z regulaminem, ale on nie jest pod kontrolą społeczną. Natomiast każdy pracownik ruchu MPK jest pod kontrolą społeczną. Jego zachowanie dobre i złe nigdy nie ujdzie uwadze. Oczywiście nie wszyscy się potem dzielą tymi swoimi opiniami, ale oni są kontrolowani przez pasażerów. On czuje się odpowiedzialny za tych pasażerów. Oczywiście jego podstawowym zadaniem każdego prowadzącego pojazd jest bezpiecznie prowadzić pojazd. I on nie powinien być wykorzystywany do tego, żeby informować nawet na przystankach, bo nawet na przystanku prowadzący pojazd musi obserwować drzwi, musi obserwować, kiedy może zamknąć te drzwi, czy dać pozwolenie zamknięcia, czy obserwować, co się dzieje wokół pojazdu. I dlatego w Poznaniu nie ma na przykład sprzedaży biletów przez kierowcy prowadzących.
Tak, tak, bo to już by za bardzo rozpraszało. No zresztą rzadko w miastach można w tej chwili...
Zdarzają się jeszcze miasta, gdzie jest sprzedaż biletów przez prowadzącego, ale nie przy takim natężeniu ruchu, jak jest w Poznaniu.
Panie doktorze, a kwestia metra, bo to też się mówiło nieraz, że w Poznaniu takie odcinki przynajmniej podziemne. No udało się zbudować tramwaj na Franowo. Tam akurat ten tunel jest tak kontrowersyjny w tym sensie, że no, tam nie ma akurat zabudowy. To jakby jest to, że hałasu nie ma. Natomiast no, w centrum się mówiło, żeby niektóre odcinki takie podziemne zrobić. Za pana czasów przecież była dyskusja.
Była dyskusja, ale wszyscy specjaliści od komunikacji i ja z tym się w pełni zgadzam. Uważam, że miasto Poznań jest zbyt małym miastem jednak na to, żeby miało metro. Oczywiście można powiedzieć, że są miasta o podobnej wielkości, które mają metro, ale to są miasta nie z taką historyczną zabudową. Metro, które by omijało centrum, nie miałoby specjalnie sensu. Natomiast centrum miasta jest tak zabudowane z taką infrastrukturą podziemną i tak gęsto zabudowane budynkami, że tutaj tworzenie metra chyba nie miałoby racji bytu.
I teraz proszę państwa, kolejny słuchacz Radio Poznań. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Witam serdecznie pana redaktora, pana dyrektora. Proszę pana, ja dzwonię w takiej sprawie. No nie dodzwoniłam się trochę wcześniej, był temat właśnie dojazdów i podróży naszym taborem. I ja jeżdżę na linii dziewiątki, to znaczy konkretnie od ulicy Kosińskiego proszę pana, do AWF-u. To jest tragedia, tragedia. Rano o godzinie 7.30, bo mniej więcej tak o tej godzinie jeżdżę, tramwaje są pełne. Tramwaje są pełne, dziewiątka jeździ co 20 minut. W przeciągu miesiąca zdarzyło mi się dwa razy czekać, po prostu jedna wypadła, czekałam przeszło pół godziny na przystanku. Nie wiem, co to będzie zimą, jak będą mrozy. Także bardzo bym prosiła, żeby coś z tym zrobić. Dwójka jeździ co 10 minut, szóstka, piątka jeżdżą co 10 minut, a dziewiąta to jest jeden jedyny tramwaj, który jeździ z Wildy na, przez Szczelecką. Także bardzo bym prosiła, żeby tutaj MPK zareagowała na ten temat.
Bardzo pani dziękuję za telefon. Ja przypomnę tylko, że pan dyrektor Jan Firlik już nie jest wiceprezesem MPK, jest już na emeryturze. Natomiast, panie dyrektorze, właśnie, jak to jest z tym planowaniem linii? Bo przecież zawsze było tak, że niektóre linie jeżdżą rzadziej, są bardziej obłożone, inne są mniej obłożone. Są takie godziny, kiedy jest tłok, kiedy te tramwaje jeżdżą puste. Na przykład o 11 się zdarza, tak, kiedy dzieciaki nie jadą do i ze szkoły, i ludzie z pracy. Przecież przy tej liczbie też tramwajów, które mamy, jest bardzo trudno planować, bo pan takie dylematy też miał, bo mniej było taboru jeszcze w latach, powiedzmy, 80.
Tak, i w każdym razie było mniej sprawnego taboru, może powiedzmy tak, bo było, wtedy był taki okres, że się prawie 30-40% taboru było niesprawnego, odstawionego i służyły jako magazyn części zamiennych. Natomiast w tej chwili faktycznie tego sprawnego taboru jest znacznie więcej. Natomiast z tego, co jest mi wiadomo, są problemy na przykład z ilością motorniczych. Nie ma pracowników, brakuje kierowców, brakuje motorniczych. To jest trudny zawód i przy obecnym właściwie bardzo niewielkim bezrobociu, mimo starań przedsiębiorstwa, przecież oni organizują kursy, zresztą zawsze my organizowaliśmy kursy motorniczych, kursy kierowców, jest bardzo trudno o nowych pracowników.
A łatwiej jest tramwajem czy autobusem jeździć?
Czy łatwiej
dostać prawo jazdy, może tak?
Wydaje mi się, że chyba łatwiej nawet chyba tramwajem. Dlatego, że autobus jeszcze ma dodatkowo, musi w zatoczki wjeżdżać, musi bardziej uważać na samochody, w którym potoku się porusza, bo ten autobus jeździ tak jak samochody, jeździ razem z samochodami. Natomiast tramwaj jedzie po swoich szynach. I nie musi myśleć jaki wybrać promień zakrętu, jak na przystankach to wiadomo, gdzie się zatrzyma, ale są również tacy pracownicy, którzy wolą jeździć autobusem niż tramwajem. To zależy od preferencji pracownika, a zresztą są również pracownicy w MPK w tej chwili, kiedyś tego nie było, tej w tej chwili jest, jeszcze za moich czasów zaczęliśmy tworzyć dwuzawodowców, czyli takich, którzy może jechać zarówno tramwajem, jak i autobusem, ma prawo jazdy na jedno i na drugie.
I wtedy, jak jest potrzeba, to...
Tak, a teraz jeszcze wracając...
Ale lepiej zarabiają chociaż?
Ci, nie, zarobki są mniej więcej te same. Aha, ci, którzy mają podwójne, mogą mieć trochę wyższą stawkę. Mhm. Natomiast jeszcze wracając do tego, co pani słuchaczka poruszyła, częstotliwość kursowania tramwajów jest faktycznie różna. Ale w tej chwili trzeba pamiętać, że przez ulicę Szczelecką jest bardzo ciężko przejeżdżać. Tam jest ten ruch taki jakby wahadłowy, zmienny, że faktycznie jest po jednym torze jest
odcinek. Poznański patent to jest chyba, tak. Bo tego nie widziałem nigdzie.
Jest to takie dobre rozwiązanie jednak, bo jednak jakieś tramwaje mogą jeździć. Mamy w tej chwili bardzo trudną sytuację, bo zarówno tutaj to centrum, czyli Aleja Marcinkowskiego, ale jednocześnie jest zamknięty częściowo przynajmniej rondo Rataje. Tam nie ma dojazdu. I w tym wszystkim się wpasować, to jest naprawdę trudno.
Panie Rafale, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze, panie dyrektorze, witam państwa serdecznie. 5 stopni i się trochę chłodno. Cóż, ale do tematu. Powiem tak, że naprawdę to jest, mnie się wydaje, że to jest bardzo trudna praca, może nie tyle fizycznie, co psychicznie, czy kierowcy autobusu, czy motorniczego. To jest gigantyczna odpowiedzialność za pasażerów. To nie może jechać tak, jak się jedzie na przykład z ziemniakami, tylko to się jedzie z ludźmi. Trzeba też oczy mieć dookoła głowy. Różne są sytuacje takie, naprawdę mocno stresujące. Ja podziwiam, kurczę, podziwiam kierowców, jak tak w korku jedzie na przykład takie długie trasy, tam 1,69 czy 1,64, no to jest z jednego końca na drugi koniec niemalże, no to no często się nie zmieści, no bo jak są korki w godzinach popołudniowych, no nie jest w stanie przejechać tej trasy, tam powiedzmy 45 minut, to się wydłuża, pasażerowie potem się złoszczą, no tak to jest. Ale mam jeszcze takie jedno pytanie, znaczy tego pan dyrektor na pewno nie ujawni, ale czy te zarobki są adekwatne do tej pracy, której o drugiej trzeba wstać w nocy, czy tam o pół do trzeciej, żeby na tą, nie wiem, na tą, no już przed czwartą chyba, niektóre już kursy są o czwartej. No i przede wszystkim pozdrawiam pana Tadeusza, który tutaj był kierowcą MPK, który został no dotkliwie pobity. No i też
panie Rafale, bardzo dziękuję. Wszystkich kierowców pozdrawiamy. Wszystkich
motorniczym i kolejarzy, tak. Pozdrawiam wszystkich.
Panie Rafale, dziękuję bardzo. Pamięta pan ten strajk MPK w 94? Nie, drugim, 92 tak. To był rok.
Znaczy chyba nawet nie, ale już nie pamiętam.
To a propos 89, płac, tak, styczeń to był na pewno. Mhm.
Tak, przełom roku. Oczywiście, że ja nie wiem, nawet ile dzisiaj zarabiają kierowcy i motorniczowie. Ja nie pracuję już 8 lat, więc to się na pewno sporo zmieniło. Ale są to zarobki na pewno nie najniższe, to na pewno, ale myślę, że do pracy, którą wykonują, do odpowiedzialności, którą ponoszą, no trudno powiedzieć, czy są adekwatne, czy nie. Nie znam, w związku z czym nie chcę zabierać głosu. Natomiast jedna jest rzecz jeszcze, to pan poruszył, że to nie jest to taka praca ciężka fizycznie. Oczywiście, to też się zmieniło. Swego czasu dawniej autobusy, które były bez wspomagania, tak, bez automatycznej skrzyni biegów, z silnikiem
jechali pani Jelczem kiedyś?
Tak. To faktycznie, skręcić, to faktycznie był bardzo duży wysiłek fizyczny. Nawet w tramwajach, zaciągnięcie hamulca tego ręcznego, to też wymagało dużej siły fizycznej. Stąd na przykład kiedyś kobiety nie mogły jeździć autobusami ze względów właśnie zdrowotnych. Teraz prowadzenie samochodu, tramwaju czy autobusu nie jest takim oczywiście wysiłkiem fizycznym, ale znacznie większym wysiłkiem psychicznym z tego względu, że jest znacznie większy ruch.
Tak. No to jest prawda, bo wtedy w latach 80. rzeczywiście przez Poznań się zupełnie inaczej jeździło. Tak. Drogi były może nie tak rozbudowane jak teraz, ale tak spokojnie się chyba jeździło.
No i ruchu nie było takiego. Tak, nie było tyle samochodów.
Prędkości nie było, bo nie samochody było, tak, po prostu ich nie rozwijały. Panie Macieju, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, panie dyrektorze. Pozdrawiam z pracy, akurat tutaj jadę z koła, te rejony, także tutaj powiem szczerze, miałem okazję zobaczyć, jakie pole jeżdżą autobusy jeszcze starej generacji, także rzeczywiście mieszkam w Poznaniu z urodzenia, wracam właśnie teraz na Poznań. No i tutaj przyznam raz, oczywiście komunikacja miejska w Poznaniu naszym rzeczywiście autobusy.
Panie Macieju, coś nam z zasięgiem się robi. Bardzo źle pana słyszymy, więc jakby pan był w stanie tak króciutko, może pytanie jakieś, bo naprawdę...
To znaczy, przepraszam, bo ja mam tutaj głośno mówiący system po prostu, bo akurat prowadzę teraz, w tej chwili, także nie wiem, czy państwo słyszeli, akurat
teraz
wracam...
Teraz lepiej pana słyszymy już.
No, wracam właśnie z miejscowości koło Konin i mówię, właśnie powiedziałem przed chwileczką,
to
że...
To słyszeliśmy, tak.
Czyli doszła ta wiadomość, dobrze.
Czy pytanie tak, ma pan?
Pytanie mam takie. Panie dyrektorze, bo wiadomo, że już jest pan na emeryturze, ale powiem panu jedną rzecz, że żałuję, że nie dotarłem do pana do biura, bo tak się zastanawiałem, co trzeba zrobić, żeby u państwa dostać pracę. Tu pan mówi, że ludzi nie ma, a ja byłem kiedyś w zakładzie pracy, byłem na rozmowie kwalifikacyjnej, no i niestety pana pracownice, jedna pani szczególnie, nie zakwalifikowała mnie tylko dlatego, że miała jakieś najprawdopodobniej uprzedzenia do, że tak powiem, męskiej rzeczywistości, bo tak to odczułem niestety, bo widząc, jakich ludzi państwo zatrudniacie, że oczywiście z całym szacunkiem tutaj, ja nie jestem żadnym tam rasistą ani nic, także cieszę się, że również mają tutaj Ukraińcy czy tam Hindusi pracę. Natomiast no troszkę jestem rozgoryczony, bo własnego Poznaniaka, rodaka, Polaka, żeście państwo nie potrafili mi nawet tutaj dać szansy, a obcokrajowcy po prostu ją
stają. Panie Macieju, ja myślę, że gdyby pan teraz poszedł, to by na pewno miał pan dużo większe szanse, bo w tej chwili zdecydowanie bardziej są pracownicy potrzebni. Bardzo pana serdecznie pozdrawiam i musimy przyspieszać. Panie Januszu, dzień dobry.
Tak, dzień dobry. No nie ma pracowników, bo za mało płacą, proszę pana. Wynagrodzenie kierowcy jest 3000. I pytanie, dlaczego na przykład na przygłowowych autobusach, co lecą przez całe miasto, przez Wilnę, nie mają dodatku mają taką samą stawkę jak na tych malutkich autobusikach, które na malutkie, króciutkie, sprawne. Przez całe miasto. Ja jeździłem ciężarówką, to jak holowałem przyczepę, to miałem dodatek za holowanie przyczepy. A tutaj niestety, ale wiem na 100%, że kierowcy autobusów przegubowych nie mają wyższej stawki na tych malutkich autobusikach.
Mm-hmm. Dziękuję panu.
Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że przynajmniej tak jak było za moich czasów, nie było kierowców na przeguby i kierowców na krótkie autobusiki. Każdy kierowca w MPK ma uprawnienia do prowadzenia autobusów, czyli może jeździć wszystkimi typami autobusów, które są w tej chwili w taborze MPK. W tej chwili oczywiście mamy również autobusy elektryczne, które też nieco inaczej prowadzi, ale generalnie nie ma rozróżnienia w płacach między kierowcą autobusu krótkiego czy przegubowego.
I kolejny telefon, dzień dobry. Halo, halo? Halo, halo? Dzień dobry, dzień dobry. No coś nam tutaj chyba się linia telefoniczna zacięła. Proszę spróbować jeszcze raz, może się uda. Panie dyrektorze, no właśnie, jeżeli chodzi o autobusy, to pamiętam linię 74, która jeździła, to była chyba najdłuższa linia swego czasu, przez Garbary, jeszcze dwukierunkowe wtedy. Te Ikarusy, które w latach 80. się pojawiły, także były skokiem rewolucyjnym, jeżeli chodzi o komunikację miejską. To był skok jakościowy. Wcześniej mieliśmy Berliety, zdaje się Jelcze, i to były małe autobusy, a te Ikarusy pomieściły taką naprawdę dużą liczbę pasażerów, ale one się też psuły, bo pamiętam, że na Garbarach nieraz ten Ikarus, jak już siadło tam za dużo ludzi, to po prostu coś się psuły, coś, nie wiem, resory się psuły, czy łamały się i on po ziemi po prostu jechał.
Tak, to były stare wtedy autobusy 10, 12, 15-letnie, to i jak mówię, również w tramwajach, no brak było części zamiennych. I one tak były częściowo naprawiane, częściowo nienaprawiane. Jakość czy poziom techniczny części pracowników zaplecza technicznego był też niewysoki, muszę powiedzieć. I może wymagania były znacznie mniejsze. Mhm. Natomiast w tej chwili zarówno od prowadzących pojazdy wymaga się znacznie więcej, zarówno przy rekrutacji, no na przykład średnie wykształcenie jest bardzo mile widziane, jest część prowadzących pojazdy z wyższym wykształceniem również. A oczywiście wykształcenie to jeszcze nie wszystko, ale muszą również przejść badania psychotechniczne. Musieli i muszą przechodzić te badania psychotechniczne. Na pewno w tej chwili są większe wymagania niż kiedyś były. I dlatego, a jeśli chodzi o autobusy, to też oczywiście jeszcze za czasów prezydenta Kaczmarka w pierwszej kadencji był taki skok na skalę Polski, no nieprawdopodobny, że była podjęta decyzja, że Poznań zakupuje 122 autobusy niskopodłogowe. Wtedy to były początki, neoplany, kiedy były i Neoplany, i Many. Dwie fabryki, gdzie warunkiem było takim, że one muszą być produkowane w okolicy Poznania, czyli w rejonie Poznania, i wtedy powstała fabryka, późniejsza fabryka Solaris, a również powstała fabryka MAN-a.
No i wtedy się zaczęła rewolucja, proszę państwa. A pamięta pan takie historie, które można do anegdot zaliczyć, jak na przykład kradzieże tramwajów? Ja pamiętam, była taka historia z kradzieżą ósemki z Górczyna, ale pan zdaje się jeszcze lepszą historię
pamięta. Tak, ja pamiętam taką historię, a to z początku mojej pracy, że wtedy tramwaje na noc się nie mieściły na zajezdniach i były odstawiane, nie było jeszcze torów odstawczych na Budziszyńskiej nawet, i tramwaje stały w nocy. Część tramwajów stała na ratajach, za rondem rataje, w przedłużeniu jak gdyby ulicy Krzywoustego. Te tory zostały niedawno dopiero kompletnie zlikwidowane. Tramwaje stały na ulicy Przybyszewskiego i tramwaje stały na pętlach, na przykład na pętli Górczyn. I pamiętam taką sytuację, że na pętli Górczyn, no musiał to być chyba któryś z pracowników albo z byłych pracowników, w nocy taki tramwaj uprowadził. I w jakim celu? No, dojechał do dworca zachodniego, bo tam był czynny sklep monopolowy w nocy, i tam ten tramwaj zostawił.
Czyli podjechał sobie.
Tak, podjechał sobie do sklepu.
To jest ciekawe, trakcja była całą noc czynna.
Była całą noc czynna, dlatego że w nocy się robiły przeglądy, jeździły tramwaje, właśnie te, które były odstawiane na różne tory, jeździły również jazdy próbne, także trakcji się nie wyłączało.
Jeszcze jeden telefon, słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, tu Andrzej z Poznania.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Ja mam takie zapytanie. Słyszałem, że obecnie trwa remont od Gwarnej do mostu, do Kaponiery na Świętym Marcinie. I jest taka sprawa, że w ulicy Towarowej będzie tramwaj skręcał w prawo, będzie dodatkowe tory. I teraz mam takie zapytanie, bo też jest propozycja puszczenia tramwaju w Ratajczaka. Tam jest bardzo wąsko. Czy to już by wystarczyło, że ten tramwaj z Towarowej już by skręcał w Święty Marcin, a nie budować Ratajczaka i przekazać te pieniądze na inną inwestycję, tak na przykład Poznań Wschód.
Bardzo panu dziękujemy. Panie dyrektorze, jak by pan dzisiaj zrobił, gdyby pan miał decydować?
Tramwaj Ratajczaka to jest kolejny etap, bo pierwotnie się mówiło, że tramwaj w ulicy Piekary pojedzie. Jakieś szybkie połączenie właśnie Wildy z centrum. Później w decyzjach różnych zabudowano ulicę Piekary wieżowcami i ta koncepcja upadła, powstał projekt tramwaju Ratajczaka. Ten projekt, z tego co wiem, nadal jest aktualny i będzie realizowany. Natomiast tramwaj w Towarowej jest potrzebny w sytuacjach różnych objazdów chociażby i zwiększenie mobilności tras tramwajowych. Tramwaj Ratajczaka to jest nie tylko dojazd do ulicy Święty Marcin, ale również możliwość przedłużenia dalej aż do ulicy Solnej, gdzie też jest projekt puszczenia tramwaju od Garbar ulicą Solną aż do Pułaskiego, co też niejako skróciłoby niektóre podróże. Tras projektowanych różnych wariantów jest bardzo dużo.
No to teraz najbardziej popularny to chyba jest ten na Ramowice. Jest pytanie, czy pana zdaniem uda się rzeczywiście od Garbar zbudować ten odcinek przez Szelongowską do Wilczaka, bo to jest, to będzie wyzwanie takie trochę no, dla techników. Przecież Szelongowska jest na nasypie nad Wartą. Teren nie tak do końca pewny.
Tak, jest to wyzwanie dla projektantów, dlatego że trzeba przeprowadzić badania gruntu, żeby ten teren się nie osunął. Natomiast starsi poznaniacy na pewno pamiętają tramwaj w ulicy Garbary, który dojeżdżał do pętli, która była przy zakładach mięsnych. Tak. I tam piątka jeździła swego czasu. Także to tramwaj w ulicy Garbary nie jest jakąś nowością. Natomiast jest jeszcze drugie wyzwanie, które jest przed projektantami. To jest wiadukt kolejowy, który jest trochę niski. I jakoś to projektanci muszą rozwiązać, ale przy obecnych różnych technologiach na pewno jest taka możliwość.
Można zrobić głębiej, no ale to też jest teren grząski, oczywiście. Bo Warta jest blisko, więc proszę państwa, musimy kończyć dzisiaj święto wszystkich motorniczych, wszystkich, którzy jeżdżą, bo Katarzynki. Wszystkim Katarzynom oczywiście składamy również życzenia, a zwłaszcza tym Katarzynom, które są takimi motorniczymi albo prowadzą pociągi. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję panu za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Po latach miło było porozmawiać. Ja myślę, że to pana częściej będziemy teraz na emeryturze ściągać, bo jako specjalista od komunikacji na pewno się pan przyda. Jan Firlik, były wiceprezes poznańskiego MPK, był państwa i naszym gościem Wojciech Chmielewski. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo.
To była audycja W Środku Dnia. Zapraszam jutro także po 12:00.